Drogomiłowani bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Chcę Wam również przekazać serdeczne pozdrowienie od braci z Wrocławia, którzy przeze mnie posyłają również pozdrowienia. Również brat Wardak ze Stanów Zjednoczonych, z którym wczoraj rozmawiałem, więc dołączę się do tych pozdrowień, oraz moja żona. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, życząc błogosławieństwa Bożego. Cieszę się, że mam ten przywilej, ażeby się z Wami podzielić Słowem Bożym i myślę, że wybrałem taki temat, który może na czasie jest, ponieważ to, co się w świecie dzieje, potrzebuje naszego wsparcia, naszego wzmocnienia ze Słowa Bożego. I temat nasz będzie nosił tytuł Ufność w Panu. Jest to temat wzięty z przypowieści Salomonowych, 3 rozdział, a werset 5. Więc tam Salomon wypowiada się w taki sposób, 3 rozdział, a wiersz 5 mówi: Zaufaj Panu z całego swego serca, nie polegaj na własnym rozumie. A że to odnosi się do osób młodszych, to zaraz na pierwszym wersecie mówi tak: Synu mój, i dalej możemy właśnie czytać, nie zaufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Werset ten i rada, która tutaj jest podana, ona to zawsze była pożyteczna i była potrzebna. Była ona również zachęcająca dla tych, którzy byli w społeczności z Bogiem. Czy to było podczas wieku żydowskiego, czy też podczas wieku Ewangelii. Na całej przestrzeni tego wieku, więc ufność Bogu była niezbędna, jeśli my chcielibyśmy postępować według Jego zasad i według Jego rady. Więc tu prorok i mędrzec Boży wskazuje nam, że musimy mieć pełne zaufanie do Boga. W instrukcji tej, którą tutaj mamy podane w tym 5 wersecie, mamy podane jak gdyby 3 bardzo ważne zalety. Jest tam pokazana wiara, cichość, jak również i pokora. Dlatego też według tutaj wyliczonych tej kolejności będziemy przedstawiali, drodzy braterstwo, te znaczenia i że one są nam potrzebne w naszym życiu chrześcijańskim, ażebyśmy mogli odnieść zwycięstwo. Dlatego zaraz w następie by się nasuwało pytanie, co to takiego jest i czym jest ufność, o której tutaj wspomina mędrzec Salomon. Otóż, drodzy braterstwo, ufność Panu, ona jest pewnym takim ciągiem wiary, jaką my rozwijamy w naszych sercach. I wiara, drodzy braterstwo, i ta ufność jest jakby częścią właśnie wiary. Wiara jest, to składa się z takich 2 elementów: ocena umysłowa i sercem spoleganie na tym, co otrzymujemy do wiadomości. Ocena umysłowa i serce spoleganie. Jeśli ktoś nie ocenił pewnych wiadomości, które otrzymał i wierzy w te wiadomości, to można powiedzieć, że taki człowiek jest łatwowiernym, ponieważ nie ma sprawdzenia dokładnie tego, co otrzymał do podanej tej wiadomości. Dlatego też to musi być sprawdzone umysłem, jeśli my chcemy wierzyć. Widzimy, drodzy braterstwo, wiarę, jaką mają nominalnie chrześcijanie. Wiara w duszę nieśmiertelną. Czy jest to do przyjęcia dla nas? To musimy ocenić, czy dusza może być nieśmiertelna. Jeśli mamy w Piśmie Świętym wyraźnie powiedziane, dusza, która grzeszy, ta umrze. A zatem dusza jest śmiertelna. I to dla nas nie do przyjęcia. I człowiek jako taki jest duszą tak długo, jak on żyje. Kiedy umiera, dech wychodzi z niego, wraca się, czyli prawo do życia wraca się do Boga, a ciało idzie do ziemi. Jeśli przedstawiają nam inne argumenty odnośnie różnych organizacji społecznych, które każą nam ufać, to widzimy, że i te organizacje społeczne również one zawodzą. Nie można im zaufać tak jak właśnie tutaj, czy w Trójce, czy w jakieś inne nauki, które mamy, są nam przedstawiane. Więc, drodzy braterstwo, musimy to najpierw sprawdzić umysłem, zanim dopiero przyjmiemy do serca i zaufamy tym wszystkim naukom. Więc to jest pierwszy wstęp i właśnie Słowo Boże nam w pewnym stopniu w taki sposób przedstawia, że musi być najpierw ocena umysłu w to, co my chcemy wiedzieć. Dlatego mowa tu o różnych wiadomościach, naukach świeckich czy doktrynach biblijnych, wyznawanych przez przedstawicieli tych poglądów odnośnie tego wierzenia. Wszystkie takie wiadomości czy nauki, one powinny być sprawdzone, ocenione i dopiero przyjęte. Wówczas zaczyna działać ta druga część tej wiary, czyli ufność w Bogu, pełne spoleganie na Bogu. Wiara, drodzy braterstwo, chrześcijanina, ona różni się od wiary przeciętnego człowieka, który wierzy w pewne ideologie ludzkie, różne filozofie, których większość ona zawodzi. Ponieważ widzimy, jakie są obietnice, czy to przez polityków, czy przez innych ludzi, że one są niespełniane w tym znaczeniu, jakie są obiecane. I dlatego też nie można ufać w pełni temu, co obiecują społeczności. Dlatego lud Boży musi pod tym względem ocenić, czy to jest możliwe do wykonania, czy też jest niemożliwe do wykonania. Wiara chrześcijanina różni się od wiary przeciętnego człowieka, jak mówiłem, która wierzy w różne ideologie ludzkie, a które w większości zawodzą i przynoszą pewne rozczarowanie. Nie możemy zupełnie ufać zawieraną takim pewnym umową, jak nieraz widzimy, polityczne umowy są zawierane pomiędzy państwowe, ponieważ w efekcie to jest wykazane, że każdy patrzy się na swoją stronę, jaki w tym ma interes. I dlatego też takie umowy są nieraz zrywane i nie można im zaufać. I to możemy widzieć na przestrzeni całego naszego życia, historii politycznych czy jakichś innych jeszcze zdarzeń, które się spotyka. Natomiast wiara chrześcijanina jako wyższa zaleta albo wyższa łaska jest umysłowym ocenieniem i z poleganiem sercem na Bogu i na Chrystusie według wskazówek, jakie mamy przedstawione w Piśmie Świętym. Dlatego, drodzy braterstwo, na wiarę składają się pewne takie składniki, na przykład trzy składniki w tej pierwszej części oceny umysłowej. Najpierw jest to pewna wiedza. A żeby w coś uwierzyć, więc musi być wiedza, która będzie wiedzą udokumentowaną. Ona nie będzie taka wiedza, która jest nieudokumentowana, która jest taka sobie swobodnie powiedzianą, ale musi być udokumentowaną. I możemy to, drodzy braterstwo, zauważyć, jak niektórzy nie chcieli wierzyć w naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy on przyszedł po raz pierwszy. Uznawali go za jakiegoś oszusta, za jakiegoś przekręciciela, bo on głosił zupełnie co innego, aniżeli oni się spodziewali, szczególnie Żydzi. Więc on, Jezus, głosił o Królestwie Niebieskim, a Żydzi się spodziewali tutaj Królestwa Ziemskiego. Więc dlatego też nie mogli się pogodzić z tym, co on mówi. To przewraca to wszystko, mówili. I tak samo apostoł Paweł. Też był, jak tutaj brat nam to przedstawił, był sponiewierany, był i bity był ze względu na to, że on coś innego mówił, aniżeli Żydzi, którzy byli pod zakonem, starali się przedstawić. I kiedy on przedstawiał po różnych zgromadzeniach, proszę Braterstwo, słowo prawdy, czy to Żydów w kraju, w Izraelu, w ziemi egipskiej, w ziemi chananejskiej, w ziemi izraelskiej, czy też przedstawiał to dla Żydów w diasporze, to on przedstawiał naszego Pana Jezusa Chrystusa, że on rzeczywiście jest tym Zbawicielem, którego Żydzi oczekują jako Mesjasza, że on jest rzeczywiście Mesjaszem. I mamy o tym wspomniane, drodzy braterstwo, w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, w drugim, trzecim i czwartym wierszu. 17 rozdział, drugi, trzeci, czwarty wiersz. Mówi, Paweł zaś według zwyczaju swego pośród nich poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wskazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę. I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła, Sylasa, również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znakomitych niewiast. No widzimy tutaj, drodzy braterstwo, że apostoł Paweł poszedł do tych, którzy nie wierzyli w naszego Pana Jezusa Chrystusa, że On jest Mesjaszem, że On jest Zbawicielem, że On przyszedł, ażeby odkupić rodzaj ludzki. A szczególnie odnośnie Żydów, że On przyszedł do Żydów, jak Pan Jezus mówi, przyszedł do swoich, a swoich by nie przyjęli. Więc tutaj nasz Pan apostoł Paweł, on tutaj dyskutuje z nimi i przedstawia, że ten Jezus, On nie przyszedł tutaj po to, ażeby was wyzwolić spod władzy Rzymian, ale On przyszedł po to, ażeby złożyć swoją ofiarę na korzyść wszystkich ludzi. I tutaj właśnie tak apostoł Paweł przedstawia. I ten Jezus, On musiał cierpieć najpierw, a później musiał zmartwychwstać i dopiero wtedy usiadł na prawicy u Ojca. Również, drodzy braterstwo, mamy powiedziane, że ażeby w coś uwierzyć, i trzeba się w tym co, czymś dowiedzieć dokładnie. I mamy tu również powiedziane o braciach, którzy byli w Berei. I tak mówi tutaj 10 werset tego samego rozdziału. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, którzy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi z Tesaloniczan. Przyjęli oni słowo i z całą gotowością codziennie badali pisma, czy tak się rzecz ma. Czyli musieli stwierdzić i utwierdzić sobie umysłowo najpierw, czy rzeczywiście tak się ma. Odnośnie naszego Pana Jezusa Chrystusa, że On musiał umrzeć, że On musiał do tej przedtem jeszcze cierpieć, że On musiał zwiastować Ewangelię. Więc to było, drodzy braterstwo, wykazane przez apostoła Pawła, czyli pierwsza rzecz, jaka jest, ażeby wiara była ugruntowana, więc potrzebne jest, ażeby właśnie zrozumieć pewne rzeczy dotyczące danej sprawy. Następną sprawą widzimy, drodzy braterstwo, że jest to, że jak już żeśmy zrozumieli, że nasz Pan Jezus Chrystus jest tym Zbawicielem i On przyszedł od Ojca, to możemy teraz do Boga udawać się, ażeby On z nami tutaj jakoś nas przyjął do swojego grona. A przyjmie nas tylko wtedy, kiedy będziemy się wyzbywać różnych słabości naszych, różnych grzechów naszych. I dlatego też w prorocie Izajasza, w pierwszym rozdziale, a 18 wersecie mamy powiedziane, przyjdźcie teraz do mnie, rozpierajmy się i chociażby grzechy wasze były jako szarłat, to jakoś niech zbielają. Przyjdźmy, rozpierajmy się, czyli że przyjdźmy do siebie i starajmy się, ażebyśmy w jakiś sposób znaleźli wspólną platformę na podstawie pewnych zasad, które Stwórca Niebieski wystawił nam. Dlatego też następny czynnik jest, ażeby ta wiara została utwierdzona przez pewną wiedzę, więc jest, jak Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale 36 wierszu, że kto ma syna, ma żywot, a kto nie ma syna, nie ma żywota. Więc musi to przyjąć jako wiadomość do tego i dopiero wtedy może spolegać serce. Widzimy, drodzy braterstwo, że podobnie jak odnośnie oceny umysłowej, tak również i ta ufność, ona również ma podstawy pewne, aby ona była przekonaniem do nas i byśmy ją zupełnie przyjęli do serca naszego. I mamy również w sobie Bożym przedstawione, że trzeba być pewnym w stosunku do tego, co się wierzy. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza i w pierwszym rozdziale i w wersecie 12 on o tym właśnie wspomina, że on był pewny w to, co uwierzył, że może spolegać z pewną odpowiedzialnością na Bogu i na Chrystusie. Do Tymoteusza drugi list i 12 werset. Drugi list, pierwszy rozdział i 12 werset. Mówi tak. Przeczytamy sobie je od 11. Dla którego jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Z tego też powodu znoszę te cierpienia. Ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu zawierzyłem. I pewienem jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzył, aż do owego dnia. Widzimy tutaj, drodzy braterstwo, te wypowiedzi apostoła Pawła. One świadczą, że to, co on przyjął, i to wiarę w ocenie umysłowej, to jest tutaj potwierdzone sercem jego, że on wie, w co uwierzył i się nie wstydzi tego, w co uwierzył. I jest godzien, jest zdolny i zdecydowany, aby trwać aż do końca w tym postanowieniu. Odnośnie tej wielkiej oceny, tej wiary, to mamy również podane w liście do apostoła Pawła do Hebrajczyków w 11 rozdziale, a w wersecie 13 i dalej nam właśnie o tym apostoł Paweł mówi, że ci prorocy Starego Testamentu, oni byli zupełnie przekonani. Oni mieli pełną ufność w Bogu i oczekiwali tego, co Bóg dla nich sprawi. 11 rozdział do Hebrajczyków od 13 wersetu. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. A gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność do niej się powrócić. Dlatego, drodzy braterstwo, widzimy, że prorocy Starego Testamentu nie tylko ocenili, oni tam nie było oceny w Izraelu umysłowej. Oni byli zupełnie przekonani odnośnie boskiej działalności. Począwszy od tego, jak oni wyszli z Egiptu, przez Morze Czerwone i przez Puszczę i przez to, jak oni weszli do Ziemi Obiecanej, oni byli zupełnie przekonani, cały czas mieli, właśnie nie mieli tej wiary oceniającej, ale mieli wiarę z polegania na Stwórcy Bogu. I kiedy, drodzy braterstwo, to już mamy tak to ocenienie sprawdzone, to apostoł Paweł w liście do Filipian w drugim rozdziale w ten sposób się wyraża. Drugi rozdział i wiersz pierwszy i drugi. Więc chodzi o to, że właśnie apostoł Paweł tutaj wspomina o radości, jaką się ma z tytułu tej pełnej ufności, jaką zdobyliśmy na podstawie naszej wiary. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha, miłość, jakaś wspólnota ducha, jakieś wspólne uczucie i zamiłowanie, dopełniajcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tą samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Więc widzimy tutaj, że apostoł Paweł, on tutaj przedstawia nam właśnie to pełne zadowolenie i tą pełną ufność, jaką się ma w stosunku do Boga po ocenieniu umysłem, w co on wierzył, na czym on polegał swoim umysłem. Dlatego też ci wszyscy, którzy tak wyżyli w Starym Testamencie, czy też za czasów apostoła Pawła i przez cały wiek Ewangelii, okazali się być całkowicie zasługującymi na spoleganie w osobach Boga i Jezusa, na ich charakterach, słowach i dziełach, a więc godni oni są naszego tego umysłowego ocenienia i spolegania sercem w tych zakresach. Pełne przekonanie, drodzy braterstwo, wiary składa się z zaufania lub też pewności. Ta ufność według naszego tekstu ma być na nikim innym, jak tylko właśnie na Stwórcy. I ona nie czuje tam tutaj jakichś wątpliwości pod tym względem. Nie zastanawia się więcej nad jakimiś przeciwnościami tej ufności, ale z takim zgodnym wyrazu podziwem i znaczeniem ona w każdym znaczeniu daje to potężne uczucie w stosunku do wypełniającego się planu Bożego. Drodzy braterstwo, znamy pewne przymioty boskiego charakteru. Wiemy, że Bóg ma cztery przymioty charakteru, ale ma również i przymioty istoty, które nie zawsze możemy dokładnie zrozumieć. Jakie to są te przymioty istoty, które Bóg posiada w sobie, a które właśnie przez które On działa w ogóle w całym wszechświecie i na podstawie których On właściwie istnieje. Więc te przymioty Jego istoty to jest osobowość. Niektórzy mówią, że wierzymy w Boga, no ale wierzymy w bezosobowego. To znaczy natura, jestem Bogiem. Ale tymczasem wiemy z Pisma Świętego, wyraźnie mamy przedstawione, że Bóg jest to osoba. On ma pewne ciało i jest pewną jednością. To dlatego też on jest osobowy, ma również cielesność, ma duchowość, ma samoistnienie, wieczność. To są wszystko przymioty boskiej istoty. Samowystarczalność, nieśmiertelność, niewidzialność, jedność, wszechmoc, wszechwiedza, wszechobecność, zwierzchnictwo, suwerenność. Więc to, drodzy braterstwo, to są takie przymioty, to tylko te, które my możemy pojąć, które my możemy zrozumieć, a wiele innych jeszcze może jest przymiotów boskiej istoty, które my jako ludzie niedoskonali nie możemy pojąć, ale on, Bóg je ma. A jeśli do tego dodamy właśnie przymioty boskiego charakteru, takie jak miłość, moc, sprawiedliwość i mądrość, to bez względu na to, co by mogło nas pobudzać do tego, ażebyśmy nie wierzyli w Boga, w Jego obietnice, to wszystko nam skłania i potwierdza, że jesteśmy całkowicie przekonani, że Bóg jest wszechpotężny i te obietnice, które są nakreślone w Słowie Bożym, one są do wypełnienia w Jego rozrządzeniu czasów. Ta wiara i serdeczne ufanie to jest całkowite przekonanie i ona ma zapewnienie Słowa Bożego. Apostoł Paweł właśnie przedstawia nam tutaj takiego jednego męża Bożego, który był całkowicie oddany boskiej sprawie i w każdym przypadku zawierzał temu, co Bóg mu powiedział. I tym mężem to był właśnie Abraham, mąż według wiary. A my, jako wierzący, jesteśmy jego dziećmi, jak to apostoł Paweł mówi, że ci, którzy są z wiary, są dziećmi abrahamowymi. Drodzy braterstwo, kiedy tak byśmy przeanalizowali życie Abrahama, to widzimy, że on nie był powołany taki przez Boga i Bóg mu nie powiedział takiemu jakiemuś surowemu bałwochwalcy: wyjdź z ziemi twojej i od rodziny twojej, a iść do miejsca, które ja ci ukażę. Ale na pewno, kiedy Abraham był Ur Chaldejskim, kiedy on przyglądał się, kiedy tam były różne ofiary składane, nawet niektóre z ludzi, czy też ofiary ze zwierząt, czy jeszcze jakieś modlitwy, różne tańce były czynione około tych ofiar, to i modlitwy do tych ofiar były składane do tych obrazów, tych posągów, które tam były podczas tych nabożeństw ich. To Abraham na pewno się to dziwił temu, jak to, czy ten może wysłuchać, ten bałwan, który jest tam ulepiony, ten posążek. I drodzy braterstwo, kiedy on przyglądał się, to możemy powiedzieć tak, jak mamy powiedziane o Dawidzie. Gdy się przypatruje niebiosom i dzieł rąk twoich, to czymże jest człowiek? Więc i właśnie dla takiego Abrahama, który wątpił w te ofiary bałwofalcze dla tych bałwanów, to właśnie Bóg się ukazał i jemu powiedział: wyjdź z tej ziemi, a idź do tej ziemi, którą ci ukażę. I właśnie to był człowiek silny wiary. I Abraham właśnie poszedł za głosem Bożym, poszedł i najpierw chciał iść, ale ojciec mówi: to ja pójdę z tobą. Abraham był jednym z najmłodszych synów Tarego. Był trzecim synem i właśnie ten pierwszy syn już umarł, pozostawił syna Lota i ten Lot razem z ojcem starym i z Abrahamem, z jego żoną, wybrali się podróżując od Ur Chaldejskiego i nie szli tak, jak było powiedziane, iść do ziemi, ale poszli do Haranu. Jak oni tam długo byli, nie wiemy, jak długo tam byli. Być może, że około 30-40 lat, ponieważ znowu tam się głos odezwał do Abrahama: wyjdź z ziemi twojej i od rodziny twojej i z domu ojca twego, a idź do ziemi, którą ci ukażę. Więc czyli do ziemi twojej, to znaczyłoby, że Abraham miał tam jakąś działkę tej ziemi przez jakiś dłuższy okres czasu i od tego miejsca Bóg woła, ażeby szedł. I Abraham poszedł z tej ziemi. Widzimy. Następnie widzimy o pewnych takich sprawach, które były po prostu niemożliwe do uwierzenia, a Abraham w to uwierzył, kiedy Bóg mu powiedział, że będzie miał potomstwo od żony twojej. Nie tej żony na założnicę, ale z żony twojej będziesz miał właśnie potomstwo. Więc dla Abrahama to było bardzo dziwne. 100 lat już ma, czy 99, prawie 100 lat, żona jego prawie 90, więc niemożliwe, żeby się coś urodziło od nich. A tymczasem widzimy, że urodził się syn obietnicy, na którym wiemy opiera się wiele właśnie obietnic Bożych. Zauważmy, jak to apostoł Paweł pisze nam o tym w liście do Rzymian w 4 rozdziale od wiersza 18 do wiersza 22. 4 rozdział od wiersza 18. Abraham, wbrew nadziei, żywiąc nadzieją, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: takie będzie potomstwo twoje. A i nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary, i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A więc widzimy, drodzy braterstwo, że to była ta wiara silna Abrahama i i ta ufność, że cokolwiek on obiecał, mocem jest to uczynić. Taka wiara, drodzy braterstwo, powinna również i w nas być. Myśmy się powinni tej wiary uczyć właśnie na bazie właśnie przodków tej wiary, jakim był Abraham i właśnie jego potomstwo. Mamy tu powiedziane obietnicę, że będzie ojcem wielu narodów. Czyli rzeczywiście Abraham był tak ojcem wielu narodów, bo miał jednego syna z Agary, Ismaela, miał drugiego syna z Sary, no a później jeszcze miał synów z Ketury, czyli był ojcem ośmiu narodów. Ośmiu narodów. To się spełniły boskie obietnice w stosunku do niego. I teraz by zachodziło pytanie, do jakiego stopnia mamy ufać Panu? Otóż nasz werset, który mamy tutaj przy powieściach Salomonowych, mówi z całego serca, mówi, mamy ufać Bogu. Wielu, drodzy braterstwo, poświęconych ogranicza to swoją tą ufność i do zapewnień pańskiej opatrzności podchodzi troszeczkę z rezerwą. No, to tu mamy wspomniane i mamy Pismo Święte, Piśmie Świętym jasno przedstawione. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywot. Czyli wskazuje nam na możliwość jak największego poświęcenia z naszej strony, a nie folgowania sobie na różne takie przyjemności, czy nawet zaniedbanie się w studiowaniu Słowa Bożego, zaniedbanie w uczestnictwie na zebraniach. Więc to, drodzy braterstwo, dowodzi, że my jesteśmy słabi w wierze, bylibyśmy słabi w wierze i nie mielibyśmy pełnego zaufania do Boga. I niektórzy tylko wierzą wtedy, kiedy mają takie namacalne dowody na to, że Bóg się nimi opiekuje. Kiedy im się powodzi dobrze, kiedy mają dostatek w swoim życiu, no i układa im się tak, jakby sobie tego życzyli. No to wtedy uważają, że jest opatrzność Boża nad nimi, że Bóg ich ma w swojej opiece i prowadzi ich. No ale kiedy przyjdą jakieś doświadczenia, kiedy niepowodzenia w interesach czy w pracy, nieraz kłopoty są z tego powodu, a to czasem nawet i ze względu na nasze poświęcenie. Jak słyszałem jeszcze, może teraz tego nie ma, ale też się zdarza w niektórych przypadkach, słyszałem w telewizji, że pewny ksiądz zalecał, żeby takich inowierców nie przyjmować do pracy albo też wyrzucać z pracy. Więc to, drodzy braterstwo, właśnie cierpienia dla prawdy. Ale ten, kto ufa Panu, to, drodzy braterstwo, on się nie załamie, ale będzie trwał w świętej wierze pomimo tych różnych prób i doświadczeń. Nieraz spotka nas jakaś choroba, to czy mamy wątpić z tego powodu? Nie mamy wątpić, mamy ufać, że taka jest wola Boża w stosunku do nas. Nawet nam, gdyby zachodziło o skrócenie naszego życia, czy naszych bliźnich nam, to musimy się również z tym zgodzić. Tymczasem, jeśli ktoś ma tę słabą wiarę, więc zaczyna narzekać, opuszcza głowę i załamuje się i wątpi w boską opatrzność. Tak, drodzy braterstwo, postępują ci, którzy nie są ugruntowani, którzy nie postępują według tego, jak Salomon mówi, ufaj Panu ze wszystkiego serca swego, a na rozumie swoim nie spolegaj. Chrześcijanin, drodzy braterstwo, powinien uznać opatrzność pańską we wszystkich sprawach swojego życia, bez względu na to, czy to prowadzi przez przyjemne, czy też przez nieprzyjemne, przez przykre doświadczenia, czy przez nagrody, czy też przez kary. I w każdym przypadku wola Pana powinna być serdecznie przyjęta, że to jest z Jego dopuszczenia dla nas. Na pewno, drodzy braterstwo, już wszyscy się ze mną zgodzą, że jeśli są to przykre doświadczenia, no to trudno jest tak nieraz, żeby tak zupełnie to gładko przeszło. Ale musimy sobie rozradzić, że taka jest wola Pańska. Bóg to dopuścił, żeby tak się stało, więc musimy to z konieczności przyjąć. Możemy tu znaleźć przykład biblijny, na przykład takiej ufności, jaką miał to Ijob. Przypominamy sobie, mamy opisane o nim, że to był jeden z najbogatszych takich możnowładców wtedy i obszarników w jego czasie, kiedy on żył, był książęciem na ziemi i był zaopatrzony wszystko, miał tysiące zwierząt, które on hodował, czy to owce, czy wielbłądy, czy oślice, czy jeszcze inne zwierzęta, więc to wszystko było jego posiadaniem. Miał też piękne, urodziwe córki, pięknych synów, którzy na każdy czas tych urodzin sprawiali swoje uczty i zapraszali się wzajemnie. I naraz, jak wiemy, czytamy tam w tej księdze Joba, przeszło nieszczęście. Przypęca jakiś goniec, jakiś sługa i mówi, że wszystko zostało zabrane przez Chaldejczyków. Inny, że przez Syryjczyków zostały zabrane ośle. A znowu, że wichura przyszła i załamała, zniszczyła dom, przewaliło i zniszczyło i zabici zostali wszystkie jego dzieci i synowie i córki. No i to braterstwo, co powiedział Job, stał się bez niczego. Na nim wyszedł z żywota ojca mego, z żywota matki mojej, na nim się też tam wrócę. Więc to był jego odpowiedź. Zgodził się z tym, co Bóg mu zgotował. Wiemy, że to Bóg to rozmyślnie tego mu nie uczynił, że to było pod taką sugestią, czy on będzie wierny we wszystkich doświadczeniach. To była sugestia szatana i właśnie szatan miał się przekonać na wierności Joba, że żadne trudności, żadne kłopoty, żadne straty nie zniszczą tej ufności w boskie obietnice. A kiedy, drodzy braterstwo, kiedy to było jeszcze za mało, to dopuszczone zostało, że został obsypany różnymi wzrodami. I przychodzili przyjaciele, pocieszali go jak tylko mogli, a żona mu mówi, złożysz Bogu, a umrzesz, nie będziesz musiał cierpieć. Jak on odpowiedział, mówisz, jako szalone niewiasty bawiają, choćbym jej zabił, to przeczże ufać będę. Więc taką silną wiarę Boże braterstwa miał Job. Dlatego widzimy, że ta prawdziwa i serdeczna wiara, ona może ufać bez względu na to, co by się miało stać. Wiemy, drodzy braterstwo, że kiedy nasz Pan Jezus Chrystus już zmartwychwstał, pozostali sami apostołowie i Pan Jezus mówił, na miejscu Chrystusowym poselstwo mamy sprawować. Oto was posyłam, mówi do apostołów. Oto was posyłam jako owce między wilki. I drodzy braterstwo, ci wszyscy, którzy zdawali sobie sprawę z tego, że będą przechodzili pewne doświadczenia. I przypominamy sobie tego diakona Szczepana, który głosił poselstwo Boże, mimo tego, że wiedział, że spotkają go srogie doświadczenia, ale on głosił. Naraził się na to, że został ukamienowany. I czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale i 8 wersecie odnośnie właśnie jego doświadczeń, jakie on miał, ale widzimy, że on się nie załamał. 6 rozdział Dziejów Apostolskich i 8 werset mówi nam tak. A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Widzimy, był bardzo aktywny w poselstwie, jakie Pan mu rozkazał i wskazał mu, ażeby on to praktykował. I dalej widzimy w 7 rozdziale, a w wersecie 60, 7 rozdział, a werset 60, koniec jego doświadczeń. Mówi tak, kiedy był kamienowany, ponieważ naraził się faryzeuszom i nauczonym w piśmie, więc do końca był wierny, a patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im grzechu tego, a gdy to powiedział, skonał. Więc, drodzy braterstwo, ten kamień, który ostatni padł na niego, doprowadził, że właśnie umarł Szczepan i jako jeden z pierwszych męczenników uczni naszego Pana Jezusa Chrystusa. Podobnie możemy widzieć, że i apostołowie, inni, Piotr, czy Jan. Przypominamy sobie pewnego razu, jak Jan i Piotr poszli do świątyni, aby się tam modlić w godzinach wieczornych i przy wejściu spotkali chromego człowieka. Ten chromy człowiek wyciągnął rękę, myślał, że dostanie od nich jakieś wsparcie. A Piotr poszedł do niego, mówi do niego: nie mam ani srebra, ani złota, to ci nie dam, ale co mam, to ci daję. Wstań, w imieniu Pana Jezusa mówię tobie, wstań i chodź. I ten ułomny człowiek stał i chodził. To spowodowało pewne dziwowisko. Tyle lat tam go przeprowadzali, czy to przenosili, czy w jakiś sposób tam sadzali, przewozili go, sadzali go i on chromy cały czas był. Widzieli o tym wszyscy dokładnie, a naraz został uzdrowiony. To bardzo zdziwiło tych wszystkich nauczonych w piśmie. Pytali się, jaką mocą wyście to uczynili? A oni mówią, mocą w imieniu Jezusa Chrystusa, którego wyście ukrzyżowali. Zostali aresztowani za to, że zrobili zgiełk, nieporządek w kościele. I kiedy zostali później wypuszczeni z więzienia i wzięci na rozprawę, to już było kolejny jakiś raz, to mówią do nich: Izaliśmy wam nie mówili, a żebyście w tym imieniu nie głosili. To jak Piotr to powiedział? Kogo więc trzeba słuchać? Boga czy ludzi? To była ich odpowiedź apostołów. I ostatecznie zostali uwolnieni i w dalszym ciągu głosili poselstwo prawdy. Dlatego, drodzy braterstwo, widzimy, że miliony ludzi na przestrzeni całego wieku Ewangelii miało dość wiary, ażeby otrzymać takie tymczasowe usprawiedliwienie z wiary. Tymczasowe, że są niby wierzącymi. Ale jakże mało spośród tych milionów było ludzi, którzy poświęcili się Bogu i starali się, ażeby Bogu służyć. Ale jeszcze i spośród tych mało było takich, którzy umarli dla Jego sprawy, którzy zupełnie aż do śmierci byli wierni. To było tylko ci, którzy byli właśnie mieli otrzymać nagrodę koronę chwały i nieśmiertelności. To byli ci. Pozostali nie otrzymają takiej nagrody. Dlatego, drodzy braterstwo, możemy zauważyć tutaj, że aby czynić wolę Bożą, więc trzeba się zupełnie poświęcić, trzeba zupełnie Mu ufać, dzień po dniu, chętnie pijąc właśnie ten kielich radosnych i smutnych doświadczeń, które Bóg w swej najwyższej mądrości i wielkiej miłości On przygotował dla tych, którzy starają się Go naśladować. Możemy, drodzy braterstwo, zauważyć również w Starym Testamencie pewien przykład tej wierności i pełnego zaufania. Przypominamy sobie Józefa, który został przydany do Egiptu i jak on się wypowiedział, jaką on silną wiarę miał. Kiedy bracia przyszli do niego, ażeby im sprzedał żywność, to kiedy się już objawił im, to oni myśleli, że on się z nimi tutaj jakiś srogo rozprawi. A on mówi, to nie wyście mnie tu sprzedali, ale Ojciec, Bóg mnie tutaj przeprowadził, mówi, dla uratowania dusz waszych. Więc taką ufność miał Józef. Dla uratowania dusz waszych. Czyli on zupełnie wierzył, że w boskie kierownictwo, w boską opatrzność, jaka się nad ludem Bożym rozpościera. Dlatego przy końcu, kiedy już ojciec jego umarł, a on też niedługo po swoim ojcu, jakieś 20 lat umarł, to on mówi do swoich braci, zapewne wyprowadzi was Bóg stąd, to zabierzcie kości moje stąd i zanieście do ziemi. Więc był tak pełny tej wiary. I drodzy braterstwo, mamy tutaj pokazane, jak to właśnie również i Mojżesz był również tak przekonany odnośnie boskiej opatrzności. Przypominamy sobie 10 plag, które spadały na Egipt. Więc i za każdym razem Mojżesz szedł, ażeby się stawiać o wypuszczenie tego Izraela. I ostatecznie został wypuszczony. Ale kiedy przyszli do Morza Czerwonego i po obu stronach góry są, to naprzeciwko morze, a z tyłu zobaczyli najazd Egipcjan. Zaczęli krzyczeć, bo coś nas tam wyprowadził. A może mówi, bądźcie cicho, bo dzisiaj użycie wyzwolenia. Już więcej nie zobaczycie tych Egipcjan. I drodzy braterstwo, Bóg mu powiedział, wyciągnij rękę nad morze. I widzimy, morze się rozstąpiło i Izraelici przeszli na końcu. Jak silnej wiary trzeba było. Wydawałoby się to niemożliwe dla przeciętnego człowieka. Ale Bóg w cudowny sposób działa w swojej sprawie. Z powyższych cytatów, drodzy braterstwo, nie mamy rozumieć, że nie mamy mieć zaufania do żadnej osoby oprócz tylko do Boga. Bo jakbyśmy tak rozumieli, że nikomu nie mamy ufać, to mąż nie powinien ufać swojej żonie, żona nie powinna ufać swojemu mężowi, rodzice dzieciom, dzieci rodzicom, czy w pracy kierownikowi swojemu, czy w szkole nauczycielowi. Więc mamy mieć pewne zaufanie do ludzi, ale w ograniczonym znaczeniu. W znaczeniu pewnym sprawdzonym, takim, że można do pewnego stopnia ufać, ale nie zupełnie. Tylko Bogu możemy zupełnie ufać, natomiast w ludziach to nasze zaufanie musi mieć swoje granice, to jest według okoliczności i doświadczonej pewności. Lecz nigdy nie mamy ufać człowiekowi tak, jakbyśmy mogli ufać Bogu z całego serca. No jakże często, drodzy braterstwo, się zdarza, że małżeństwo poznało prawdę i no, może nie naprawdę często, ale się zdarza, że mąż odszedł od prawdy, no więc żona nie była tak ugruntowana i ona poszła również za nim. A zdarza się odwrotnie, że czasem żona jest ugruntowana w prawdzie, a mąż jest nieugruntowany w prawdzie. I czasem odwrotnie, żona odchodzi od prawdy, a mąż tak jak to takie pokorne cielątko idzie za swoją żoną. Więc to, drodzy braterstwo, jest też niewłaściwe, ponieważ, drodzy braterstwo, my mamy mieć zaufanie w Bogu. I apostoł Paweł nas ostrzega przed tym, co pisząc list do Efezjan w 4 rozdziale i w wersecie 14. Więc on tam nam mówi, jak my mamy, drodzy braterstwo, ufać. I my mamy ufać Bogu, a nie jakimś również innym interesom czy innym poglądom, które by nam ktoś nasuwał. List do Efezjan to jest 4 rozdział i werset 14 nam w ten sposób mówi. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszącymi się lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzony na bezdroża błędu. Więc apostoł Paweł tutaj wskazuje nam, że byśmy nie byli dziećmi miotanymi, dziećmi słabymi pod względem wiary, dziećmi, którzy nie mają pewnego zaufania do Boga, do tego, co poznali. Więc tu apostoł mówi, że żebyśmy tak chwiejnymi nie byli, jak to drzewo nieraz, jak widzimy z powodu silnego wiatru, ono się kołysze teraz w jedną, teraz w drugą stronę. Więc tak, drodzy braterstwo, my musimy być ugruntowani w prawdzie. Jeśli my czytamy literaturę prawdy, czy to którąś tam literaturę wydaną przez sług pańskich, czy brata Rasla, czy Lutra, czy Melanchtona, czy jeszcze inni, które mają podłoże biblijne. Więc my musimy do tego się tak przekonać i musimy tak być utwierdzeni, a szczególnie przez porównywanie biblijne, że nie to, że myśmy przyjęli tą naukę, ale ta nauka musi się stać naszą własną. My jesteśmy tu pewni do tego i nie przyzwracać się, że to właśnie czasem myśmy to tak zrozumieli, ale przez pomoc, jaką otrzymujemy, to właśnie powinniśmy tutaj właśnie ugruntować się sami i być tymi jednostkami. Bo jak mamy powiedziane, gdyby, jak apostoł Paweł mówi, gdyby ktoś z tych, który nas doprowadził do społeczności z Bogiem, odpadł, to czy my mamy iść za nim? Nie. My mamy być utwierdzeni w tej świętej wierze, ponieważ sami poznaliśmy i samiśmy zaufali boskim obietnicom. Dlatego też tutaj właśnie apostoł Paweł właśnie to kładzie też na widzie, byśmy nie byli więcej dziećmi chwiejącymi się, udającymi za jakimkolwiek innymi naukami. Abyśmy byli dziećmi właśnie takimi stałymi w wierze. Niektórzy, drodzy braterstwa, tracą tą ufność, ponieważ brak im cierpliwości w oczekiwaniu na Królestwo Boże. No, myślą, że to tak długo muszą czekać, oni żyją 20 czy 30 lat w prawdzie, czy 50 lat w prawdzie, no to już powinno Królestwo według ich pragnień już powinno być, no, bo to na ich życzenie. A tymczasem, drodzy braterstwo, Bóg ma swoje zamierzenia, ma swoje plany i również swoje czasy. Dlatego musimy wyczekiwać. A ci, którym brak tej cierpliwości, drodzy braterstwo, to mówią, że tak się ten czas przeciąga, może to nieprawda, może to jest pewne złudzenie tylko. No i zaczyna popadać coraz to większą depresję duchową. No i przestaje przychodzić na początku na zebranie, później przestaje czytać w ogóle Pismo Święte, no i tak stygnie, aż nareszcie duchowo umiera. Dlatego, drodzy braterstwo, my nie mamy takimi być. My mamy być stale właśnie podnoszącymi się, stale ufać, że to w boskim czasie zależy. Może my się w niektórych sprawach pomyliliśmy, czy w naszych obliczeniach, ale Bóg się nie pomyli. Patrzmy się na Abakuka, drodzy braterstwo, jak on był pewny boskiej opatrzności i boskiego słowa. Czytamy o tym w drugim rozdziale i w trzecim wersecie, ale możemy zauważyć tutaj drugi rozdział, trzeci i drugi werset. Panie, drugi rozdział, mówi, muszę stanąć na mym posterunku, udać się na pasztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I werset trzeci. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeśli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie spóźni się. Widzimy, drodzy braterstwo, jak tu Abakuk mówi, że na pewno przyjdzie. Gdyby coś odwlekał Pan ze swoim przyjściem, to tylko nam się zdaje, ponieważ my mamy może jakieś swoje wyliczenia, to nam się zdaje, że Pan odwleka, ale Bóg ma swój czas i wszystko w swoim czasie On spełni. Tylko oczekuj na Nim, czyli bądź utwierdzony. Spolegaj sercem i umysłem na nim, a wtedy będziesz mógł oglądać to, czy też doczekasz, czy też w przyszłości będziesz mógł to oglądać. Jedynym, drodzy braterstwo, bezpiecznym i pewnym sposobem jest tylko ufanie Panu z całego serca, a nie poleganie na własnym zrozumieniu. Wszyscy, którzy zostali przesiani, to spolegali właśnie tylko na swoim wyrozumieniu. Oni porzucili prawdę, różne instrukcje, jakie Pan dał i właśnie nie stosowali się do tego wersetu, który nam tutaj mamy przedstawiony w tym trzecim rozdziale przypowieści, a w wersecie piątym. Dlatego, drodzy braterstwo, patrząc się na te sprawy, to możemy zauważyć, że tutaj mamy pokazane właśnie tą ufność Panu. I w tym, jak już powiedziałem, w tej ufności tutaj mamy przedstawione właśnie tą pełnię zaufania, jaką Bóg ma, i tutaj jest w porównaniu z oceny umysłowej i serca spolegania, to jest ta pełnia wiara, ale Bóg tutaj mówi przez męża Bożego, że na rozumie swoim nie spolegaj. Więc właśnie w tym zwrocie jest pokazana tutaj pewna cichość danej jednostki, jak również i pokora. Cichość jest oznaczona czasem jako łagodne poddanie się serca i umysłu. Poddanie się serca i umysłu pod wpływ, jaki na nas działa Słowo Boże, Opatrzność Pańską. Natomiast pokora jest to, jest, Pismo Święte nam mówi, jest to niskie cenienie samego siebie. Albo inaczej, możemy powiedzieć, że właściwe cenienie samego siebie. A właściwe cenienie samego siebie z punktu widzenia Bożego, to tym, kto jest poświęcony, to nigdy nie będzie o sobie myślał wysoko. Ale jak nam Słowo Boże mówi, innych zawyższy mają znać się. Innych zawyższy mają znać się. A Pan jest, a apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, do Filipian mówi, tego tedy bądźcie osoby zrozumienia, które było w naszym Panu Jezusie Chrystusie, którym będą w kształcie Bożym, nie poczytał sobie być równym Bogu. Nie poczytał sobie być równym Bogu. Tak również i my, drodzy braterstwo, przez to, przez naszą pokorę mamy cenić siebie nisko, mamy cenić siebie innych wyżej, aniżeli sami siebie. Nie mamy mieć o sobie dużego zrozumienia, ponieważ to by było nam przeszkodą w podróżowaniu po tej wąskiej drodze i służbie dla braci. Nierozsądek tych, którzy polegają na własnym wyrozumieniu, zamiast całkowicie ufać Panu, aby im dał mądrość, wyrozumienie, z pewnością on we właściwym czasie będzie objawiony. Więc mamy o tym wspomniane, mówi nam w Przypowieściach Salomonowych w 21 rozdziale, również Słowo Boże, że tacy poznają ten swój nierozsądek. To jest Przypowieści, 21 rozdział. I werset 30. Tak mówi. Przed Panem nie ostoi się ani mądrość, ani rozum, ani rada. Jeśli by ktoś myślał, że takim jest mądrym, to przed Panem taki się nie ostoi, bo będzie zarozumiał. Widzimy, drodzy braterstwo, nieraz spotykamy się z różnymi ludźmi i przedstawiamy im Słowo Boże, a ja to wszystko znam, nie, mnie to nie interesuje. To, co są, zdają się być mądrzejsi aniżeli wielu innych, ale niektórzy bardzo mądrzy ludzie właśnie kierują się do tego, ażeby poznać Słowo Boże i mówią, że Słowo Boże jest najbardziej wiarygodne ze wszystkiego, co nas otacza. I takim był jeden z bardzo wielkich uczonych, Newton, który mówił, że właśnie on się rozczytuje, ponieważ jest to Słowo Boże najbardziej wiarygodne i tam na nim można całkowicie spolegać. Ale Bóg pochwala właśnie tych, co ufają w Nim i obiecuje pomoc tym wszystkim ludziom w odpowiednim czasie. I dalsze błogosławieństwo, dalszych prawd, które on chce im objawić. I czytamy, drodzy braterstwo, w proroctwie Izajasza w 50 rozdziale odnośnie tych obietnic dla tych, którzy pielęgnują Słowo Boże i uznają jako ta prawda pochodząca od Boga. 50 rozdział proroka Izajasza i 10 werset. Kto wśród was boi się Pana, niech słucha głosu Jego sługi. Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu. Więc tutaj właśnie prorok Izajasz nam tutaj tak nam daje pełne zapewnienie i zachęca nas, ażebyśmy całkowicie Jemu ufali. Podobnie psalmista, drodzy braterstwa, w psalmie 32 i wersecie 8 on również nam podobne słowa wypowiada, że Bóg nas nauczy drogi, po której mamy chodzić, abyśmy mogli zdążyć do naszego zwycięstwa. 32 werset 8. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. A oko moje spocznie na Tobie. Więc poddajmy się, drodzy braterstwo, tym radom, które płynie ze Słowa Bożego, a będziemy na pewno umocnieni i będzie nam Bóg pomagał we wszystkim. Ale zaufajmy Mu naprawdę w różnych okolicznościach naszego życia. A wtedy, drodzy braterstwo, na pewno doznamy pociechy od Pana i będziemy mieli zwycięstwo. Niech nam Bóg błogosławi w naszym postępowaniu. Amen.
Dziękujemy bratu za te słowa, te napomnienia i wezwania do uczności, którą ufnością jest tak.